pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Za kwadrans będzie godzina 22. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Dzisiaj temat, który chcemy podjąć, polityka państwa wobec Kościoła w okresie międzywojennym. Panie profesorze, bardzo często wracamy do tego okresu i można powiedzieć z chlubą, że tak wiele nam się udało zrobić po okresie niewoli, po pierwszej wojnie światowej i powstawały okręgi przemysłowe i Polska zaczęła się rozwijać. To była chluba, a myślę, że nieraz nie za bardzo zwracamy uwagę na to, co najważniejsze, co było taką siłą dla narodu i właśnie miejsce Kościoła, miejsce wiary w życiu narodu, bo to ona, przecież wiara, kultura, ona sprawiała, że ten naród przetrwał przez okres niewoli, okres zaborów, że on przetrwał niejedną nawałnicę, pierwszą wojnę światową, no i chwila wolności była dobrze wykorzystana. Gdybyśmy może na samym początku pokazali tą sytuację, w jakiej sytuacji państwo było i ta rola Kościoła, rola można powiedzieć przewodników, pasterzy, kapłanów, ale też i świadomość ówczesnych ludzi.
Bardzo ważna sprawa, bo pamiętajmy, że niepodległość to jedno, a dwa, jak tę wolność, jak tę niepodległość się zagospodaruje. Jest to fundamentalne pytanie. To już Norwid pisał w czasach zaborów, że jeśli Polska ma być socjalistyczna, to niech na wieki pod carem zostanie. Oczywiście to jest pewna metafora, pewien opis literacki, ale coś na rzeczy jest. To znaczy, samo odzyskanie niepodległości jeszcze nie mówiło nam o tym, jaka ta Polska będzie, bo proszę zwrócić uwagę, co się wówczas w Europie działo. Przed pierwszą wojną światową również. Otóż w przekonaniu ludzi Kościoła, że wspomnę chociażby biskupa Sebastiana Pelczara, sztandarowe postaci świętych dzisiaj, ale wielu innych, to takim wzorcem szkodliwego działania w relacji do Kościoła, państwa w relacji do Kościoła, było wszystko to, co się wiązało z oświeceniem, a w szczególności z rewolucją francuską, bo pamiętajmy, że to prześladowanie państwowe, instytucjonalne tam było bardzo zaawansowane. A później przyszedł pozytywizm jako pewien nurt nie tylko naukowy, ale i ideologiczny i na kanwie tego pewne nurty liberalne, szczególnie w takich krajach jak Francja, ostatecznie doprowadziły do laicyzacji tego państwa. Była początkiem XX wieku ustawa o laicyzacji państwa, kasaty zakonów, prześladowanie duchownych, rugowanie religii z całej przestrzeni życia publicznego, z edukacji i tak dalej, i tak dalej. I to był pewien wzorzec zachodni, przypomnijmy, katolicka Francja. Zwróćcie Państwo uwagę, bo myślę, że obrazowo dla wielu film Christiada mówiący o prześladowaniach Kościoła w Meksyku jest bardzo taki, byśmy powiedzieli, sugestywny, ale on dobrze ilustruje to, co w wielu krajach, nie tylko w Europie, ale przede wszystkim w Europie, ale i w Ameryce, w wielu innych krajach się działo. Był pewien napór pewnego takiego liberalnego, czy jak się mówiło wówczas, masońskiego naporu, czy pewnego modelu państwa bez religii, państwa bez Kościoła. I teraz oczywiście to wszystko też oddziaływało na nasze elity, również na elity polityczne. W czasie zaborów u nas o tyle nawet ci, którzy fascynowali się pewnymi nurtami, czy socjalistycznymi, pozytywistycznymi, liberalnymi, o tyle inaczej na te rzeczy patrzyli, gdyż chcąc niepodległości doskonale rozumieli, że Kościół jest taką niszą, może ostatnią instytucjonalną niszą, gdzie ta polskość może się zachować. Więc jeśli zaatakuje się z powodów ideologicznych Kościół, który ma niezwykle trudne uwarunkowania ze względu na Kulturkampf niemiecki, ze względu na presję tą carską, promocję prawosławia i gaszenie Kościoła katolickiego, to zgasi się polskość. Dlatego ci nasi, powiedzmy, postpozytywiści, ci nasi liberałowie czy socjaliści nie aż tak mocno, czy nie oficjalnie starali się Kościoła nie atakować, bo nie chcieli atakować polskości. I przychodzi ta niepodległa Rzeczpospolita i różne są też stanowiska antyklerykalne, są też obawy ludzi Kościoła, wspomnę chociażby biskupa lubelskiego Fulmana, który zwracał na pewne rzeczy uwagę, obawy, że mogą te czynniki, te wzorce zachodnie u nas się znaleźć na gruncie sejmowym, na gruncie ustawowym. I przyszedł czas zaraz po niepodległości, przyszedł czas wojny polsko-bolszewickiej. I pamiętajmy, że wojna polsko-bolszewicka z jednej strony miała wymiar frontowy, ale z drugiej strony pytanie było takie, jak obronić się przed niezwykle modną, niezwykle kuszącą propagandą bolszewicką, komunistyczną. Ta propaganda zalewała Polskę. Zresztą propaganda komunistyczna zalewała wiele krajów europejskich, że wspomnę rewolucję w Niemczech, rewolucję na Węgrzech. A więc jaką rolę odegrał Kościół? Kościół odegrał rolę olbrzymią w sensie mobilizowania ludzi do tego, ażeby stanąć w obronie ojczyzny i olbrzymią, ażeby tych ludzi, tych Polaków bronić przed fałszywą ideologią, która mogłaby być samobójcza, że my zamiast bronić ojczyzny przyłączylibyśmy się do zaborcy, no, który głosił budowanie szczęśliwego raju w perspektywie europejskiej i światowej, czyli takiego państwa, ogólnoświatowego państwa komunistycznego. Te wielkie modły i w Warszawie, i w Częstochowie w czasie wojny polsko-bolszewickiej skłaniały nawet ludzi do tego, żeby stwierdzić, że to był cud nad Wisłą. To nie tylko miało wymiar taki, powiedzmy, byśmy powiedzieli świecki, ale również właśnie duchowy. Wielu właśnie w ten sposób to odczytywało, że ten wielki wysiłek duchowy prowadził do tego cudu nad Wisłą. I nawet ludzie, którzy stali na pozycjach chłodnych w relacji do religii, uznawali i widzieli tę rolę Kościoła. Wojna z bolszewikami się nie skończyła, ten etap się skończył, ale pamiętajmy, że państwo komunistyczne tam powstało, że ten ferment w świecie istniał. I to był bardzo duży taki czynnik, który powodował, że i ci, którzy byli, nazwijmy to po stronie prawicowej, czyli jak gdyby nieco z definicji bliżej Kościoła, ale i lekko lewicowej, no nie komunistycznej, uznawali, że ten Kościół ma swoje miejsce. On stabilizuje życie społeczne. I to znalazło swój wyraz w Konstytucji Marcowej z 21 roku. W 21 roku mamy owszem podpisany pokój, traktat ryski z bolszewikami, ale mamy zarazem podpisany, uchwaloną Konstytucję. A Konstytucja ma preambułę w imię Boga w Trójcy Jedynego, my naród polski. Proszę zauważyć, jak mocne odniesienie religijne w samym akcie Konstytucji, tej pierwszej, dużej konstytucji.
Czyli tutaj też zauważamy te uregulowania prawne, tak? Jeżeli pozycje Kościoła, no chociaż do konkordatu dopiero dochodzi w 25 roku, ale już się podejmuje jakieś działania, już można powiedzieć rząd się odnosi i prawa zostają określone, on ma taki konkretny wymiar też w życiu społecznym.
Oczywiście, no naczelne miejsce Kościoła katolickiego. Oczywiście i konstytucja ta zapewniała wolność religijną, ale dostrzegała tą wyjątkową rolę tego Kościoła. Nieprzypadkowo też jest odniesienie do Boga w Trójcy Jedynego, a więc proszę zauważyć, że mamy jednoznaczny kontekst chrześcijański tego odniesienia konstytucyjnego, a zarazem dowartościowanie w Konstytucji tej roli Kościoła. A konkordat rzeczywiście tylko to umocni. Tylko to umocni i odnosząc się do tych relacji takich bezpośrednich duszpasterzy Kościoła w relacji do władzy, autonomię w tym zakresie nauczania religii w szkołach, po prostu wszystko to, co zwiemy posługą państwa we współpracy z Kościołem dla umocnienia duchowego wiernych. To wszystko się ze sobą miało zazębiać. Oczywiście władze państwowe dbały też o to, ażeby w przestrzeni życia kościelnego tak, kościoła tak mocno wpływającego na obywateli, żeby nie pojawiały się jakieś tendencje, powiedzmy, destrukcyjne z punktu widzenia państwowego. Dlatego prezydent miał prawo głosu czy zgłaszania uwag, na przykład co do mianowania konkretnych biskupów. Oczywiście mógł z tego korzystać lub nie musiał, ale takie prawo było. To znaczy cały czas widziano to w pewnej symbiozie. Też proszę zauważyć, że papieżem, najdłuższy okresu międzywojennego papieżem był Achilles Ratti, czyli Pius XI, były nuncjusz apostolski w Polsce. Pamiętajmy, jedyny, który nie uciekł z Warszawy jako dyplomata, kiedy bolszewicy się zbliżali w 20 roku, a więc ta sympatia była bardzo daleko posunięta. I tutaj oczywiście, jeśli bierzemy pod uwagę politykę państwa, jeszcze raz mówię, poglądy tych polityków były różne. Proszę zwrócić uwagę.
No właśnie, bo my możemy patrzeć przez to, jaki dzisiaj jest parlament, jaki ma koloryt, tak? Jacy byli wtedy politycy, też, bo też to było pewnie...
Koloryt też był różny, to też trzeba widzieć. My dzisiaj patrzymy...
I tacy wszyscy byli tacy skorzy do tego, żeby takiego prawa kościołowi szerokiego i wpływu, tak, udzielić.
Tak, były pewne kręgi antyklerykalne, one dosyć mocno się w parlamencie ujawniały. Też pamiętajmy, że obóz sanacyjny, który przejął władzę w 26 roku, w swoich szeregach zawierał cały szereg ludzi dawniej działających w Polskiej Partii Socjalistycznej i w sensie osobistym, stojących przez długi czas, zależy, różne losy były różnych ludzi, ale mający dystans do tego, co zwiemy religijnością, dystans do tego, co zwiemy Kościołem katolickim. To się to chociażby wyraziło, proszę zwrócić uwagę, w symbolice. Przecież w 27 roku zmieniono godło poprzez poprawki konstytucyjne, kiedy ten krzyż nad koroną orła już nie istniał. W konstytucji kwietniowej 35 roku nie ma już tej preambuły, gdzie mamy proste odniesienie do Boga. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę praktykę życia, to proszę zauważyć, że nawet jeśli wolnomularze funkcjonowali w tym rządzie, to w pewnym momencie po zamachu majowym zdiagnozowali, że ten kościół cały czas jest fundamentem ładu i porządku w narodzie i w państwie. Mamy okólnik premiera Bartra, który umacnia, czy też który jasno dookreśla praktyki religijne w szkołach, nauczanie religii w szkołach. Niektórzy, co bardziej gorący antyklerykałowie, uważali, że to jest zdrada, że tak nie powinno być. Ale dlaczego nawet ludzie, którzy osobiście gdzieś się błąkali, powiedzmy, i szukali wiary, albo byli agnostykami, czy czasem nawet ateistami, dlaczego mimo wszystko starali się uszanować ten porządek, czy uszanować prawa Kościoła w dużym stopniu? Bo widziano, że nie da się rozdzielić tej sfery, powiedzmy, życia narodowego od życia państwowego. Ja się posłużę w tej chwili, jeśli państwo pozwolicie, innym politykiem, który w 27 roku po zamachu majowym pisał książkę Kościół, naród, państwo. Mam tutaj na myśli Romana Dmowskiego, polityka opozycyjnego w stosunku do obozu sanacyjnego, ale który jasno, sam jeszcze nie będąc gorliwym katolikiem w sensie osobistej drogi, jasno widzi, jak ten kościół, jak ten katolicyzm ma się do polskości. I pisze tak. Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie. W znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od kościoła jest niszczeniem samej istoty narodu. Takiej deklaracji może nie było wprost w obozie sanacyjnym, w tym obozie władzy, ale praktyka życia w dużym stopniu to warunkowała. Otóż to się też mocno uzewnętrzniło w latach 30., kiedy mamy do czynienia z potęgującym się naporem dwóch ideologii, albo pogańskich, albo wprost ateistycznych, czyli pogański, narodowo-socjalistyczny, czy nazistowski, hitlerowski tutaj układ, czy ideologia hitlerowska, pogańska, a z drugiej strony ateistyczna, kolektywistyczna ideologia bolszewicka. Napór, propaganda, różne ośrodki, które tutaj się pojawiają. I teraz jak bronić naród przed tym naciskiem? W jaki sposób? tu się zastanawiają politycy państwowi, w jaki sposób dać temu odpór, jak ludzi zabezpieczyć, nawet tych biednych, przecież mieliśmy do czynienia z olbrzymim kryzysem gospodarczym, przed bardzo rozpowszechnianą przez bolszewików ideologią. I tu, no, gdzie jest to oparcie? No jest w Kościele. Nawet funkcjonował taki Instytut Naukowego Badania Komunizmu, który starał się bardzo mocno współpracować z duchowieństwem. Organizowano różne konferencje, dawano różne materiały po to, ażeby to duchowieństwo mające bezpośredni kontakt z prostym człowiekiem, jak gdyby unaoczniało temu człowiekowi, pokazywało, czym w istocie jest zagrożenie komunistyczne. Tak samo Stolica Apostolska w jaki sposób patrzyła na Polskę wówczas, kiedy powstają dwie encykliki. Jedna Mit Brennen der Sorge, czyli przeciwko narodowemu socjalizmowi, pogańskiemu narodowemu socjalizmowi, którą wydał Pius XI, czy też o bezbożnym komunizmie.
A temu socjalizmowi mówimy o tym, co dzieje się w Niemczech.
Co się dzieje w Niemczech, a z drugiej strony tym, co się dzieje w Sowietach i nie tylko w Sowietach, bo to przecież ta ideologia szła w różnych krajach. I nagle, jak Stolica Apostolska patrzy w tej perspektywie na Polskę, zdają sobie sprawę i u nas księża biskupi i wierni i na arenie międzynarodowej, że nie wszyscy rządzący w Polsce może osobiście są gorliwymi katolikami, ale widać było tę symbiozę, że nikt się w Polsce nie zdecydował na wojnę z Kościołem, może z poszczególnymi w jakichś walkach politycznych z poszczególnymi duchownymi, ale generalnej walki z Kościołem nikt nie prowadził, widząc, że katolicyzm jest nierozłącznym elementem polskości, że on stanowi o ładzie społecznym w tym zakresie. Mało tego, panowało przekonanie, jak gdyby z praktyki wzięte, że tam, gdzie jest łaciński kościół, katolicki kościół obrządku łacińskiego, rzymskokatolicki, tam jest polskość, również na Kresach Wschodnich, więc walka z tym kościołem absolutnie powodowałaby uszczuplanie polskości.
Co się dzieje u naszych właśnie sąsiadów, Niemców, Rosjan w Rosji, właśnie gdy myślimy o kościele, tam, o kościele rzymskokatolickim, mówię to zagrożenie ideologiczne. I co
jeśli
tam takiego
mówimy o Sowietach, to absolutna likwidacja w ogóle i cerkwi, mówimy i prawosławia, w sensie likwidacja, w sensie regularne prześladowanie, ateizacja państwa do najdrobniejszych szczegółów, mordowanie, prześladowanie duchownych na niewyobrażalną skalę. Jeśli mówimy o Niemczech, bo to był krótszy okres funkcjonowania tej ideologii w okresie międzywojennym, programowa, taka byśmy powiedzieli nowa religia pogańska, germańska, odwoływanie się do kultów starogermańskich, programowe też antychrześcijaństwo, ale jeszcze na mniejszą skalę, w sensie realnej walki, ze względu na to, bo przecież Hitler zawarł konkordat po to, żeby pokazać, że on nie jest bolszewikiem. Dlaczego nie zrobił tego na tę skalę jeszcze wówczas? Mówił, rozprawię się z księżmi, z klechami się rozprawię, ale jeszcze nie teraz, żeby pokazać światu, ja nie jestem bolszewikiem, ja jestem antybolszewikiem z powodów taktycznych, ale w sensie ideologicznym. Papież Pius XI wskazywał na to zagrożenie, ubóstwienie narodu, stworzenie sobie z narodu Boga, z rasy Boga i później cała etyka niczańska, antychrześcijańska. To wszystko w takiej perspektywie. My w takim otoczeniu funkcjonujemy. I nasi rządzący jak gdyby widzieli ten. Sami, jak mówię, byli inspirowani różnymi nie tak groźnymi ideologiami, ale tymi ideologiami na pozytywizmie gdzieś tam opartymi. Ja mówię, ta symbolika, brak tej symboliki krzyża nad godłem państwowym, czy ta konstytucja kwietniowa zupełnie jednak w tej perspektywie inna niż marcowa. Ale generalnie nie mieliśmy do czynienia z wojną z Kościołem. Mało tego, mamy do czynienia z regularną w tych wielu perspektywach współpracą. Czyli krótko mówiąc, ten Instytut Naukowego Badania Komunizmu, czy Instytut Wschodni, współpracują z Kościołem i w wielu perspektywach życia państwowego w szkole i na uczelniach również to się będzie z biegiem lat, szczególnie w latach 30., coraz bardziej rozwijać.
dzisiaj myśli się Kościół, znaczy się no, strefa wpływu, tak, na politykę, na sposób też wartościowania zasad moralnych i tego jak gdyby boją się politycy. Niektórzy też próbują wmawiać nam cały czas i mówić o tej świeckości, konieczności rozdziału między państwem a Kościołem, a tutaj widzimy, że no, dosyć duża świadomość też wśród polityków i narodu, że Kościół, tak, to co Kościół za sobą niesie, te prawa, które daliśmy Kościołowi, no sprawiają, że to są czynniki, że Kościół jest czynnikiem, czy wiara jest czynnikiem stabilizującym państwo, gdy mamy no, nawet świadomość, jakich mamy sąsiadów i tego, co tak naprawdę może się za chwilę stać. No i też no, z jednej stabilizującym, ale z drugiej strony też pokazującym siłę narodu, tak?
Bo, i pewien ład i porządek społeczny.
Bo my na przykład po niewoli tak długiej, po zaborach i po wojnie jesteśmy, mimo że zwyciężyliśmy z bolszewikami i patrzymy nawet na to jako taki wymiar wiary, tak? Że Bóg zwyciężył w narodzie, pozwolił nam zwyciężyć i dać odpór bolszewizmowi, no to jest może jedyna siła, która nam została, tak? My, to co jest w narodzie, tak? To jest silne, bo gospodarczo no, zaczynamy się rozwijać.
No tak, dokładnie tak. Poza tym zwróćmy jeszcze uwagę, że to Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym i oczywiście nie trzeba ukrywać, że różne napięcia były i były też tendencje odśrodkowe. I teraz tak jak mówię, na Kresach, ale nie tylko wschodnich, bo i zachodnich, mówimy o Śląsku czy o Pomorzu, ten element katolickości był niezwykle integrujący Polaków. Gdyby ktoś mocno uderzył w Kościół na tych terenach, automatycznie osłabiłby polskość lub ją wyeliminował. Proszę zwrócić uwagę, kiedy dzisiaj się rozmawia z działaczami polonijnymi, na przykład na Białorusi, to jaki był związek w czasach komunizmu najgorszego? Związek był prosty. Kościół katolicki przetrwał dzięki Polakom i Polacy przetrwali dzięki Kościołowi. Broniąc nieraz jednej jakiejś parafii, jednej świątyni, zapożyczając się po to, żeby te podatki nadmierne spłacić, żeby jakoś utrzymać to, co stanowi o ich tożsamości. Czyli ta polskość i katolicyzm gdzieś ze sobą się tak zrosły przez dzieje, że funkcjonowały jako element nierozerwalny. To znaczy, i teraz jeśli mieliśmy do czynienia z politykami, bo trzeba jeszcze raz widzieć, wielu było takich, którzy osobiście nie było gorącymi katolikami, a którzy doszli do szczytów życia państwowego. Mam tu szczególnie na myśli ten okres po zamachu majowym. Ale kiedy ktoś jest patriotą, czyli chce dobrze dla ojczyzny, to próbuje realnie zdiagnozować, jakie są czynniki wzmacniające naród i państwo. I wniosek padł prosty. I z powodów wewnętrznych, i z powodów obrony przed naporem ideologii i państw wrogich nam zewnętrznych, należy ten Kościół chronić, wspierać go, bo to nam daje siłę. I to, co ojciec powiedział na początku, nie tylko, czy nie tyle w sferze ekonomicznej, nie tylko i nie tyle w sferze militarnej, ale w sferze jedności państwa i jedności narodu. Bez tego trudno sobie wyobrazić, że ta Rzeczpospolita mogłaby cokolwiek osiągać w jakiejkolwiek innej perspektywie. Także mieliśmy do czynienia z pewną mądrością w tym zakresie, bo problem nie jest w tym tylko, żeby wszyscy, powiedzmy, w państwie byli wierzący głęboko, ale również w tym, ażeby nawet ci, którzy mają jakieś problemy w tym zakresie, umieli realnie dostrzec to, co jest rzeczywistym dobrem narodu.
Świadomość polityków, czyli czy moglibyśmy powiedzieć taki koniunkturalizm, ich takie, no można być chęć przypodobania albo pewna perspektywa dalsza, że oni chcą mimo wszystko, że tutaj no, dają jakąś tam zgodę, dają to prawo funkcjonowania Kościoła i jako struktury i własności, bo Kościół zaczyna też jak gdyby być tą strukturą, która jest postrzegana, że ma prawo, że ma majątek, że...
Majątek i pewne perspektywy działania, bo proszę zauważyć, że jednak państwo polskie daje na przykład możliwość działania katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. On ma pewne zadania, jakie? Zdefiniowane już w 18 roku, misyjne na wschód, czyli Lublin był wtedy w centrum Polski, nie na jego obrzeżach. Misyjne na wschód, bo zagrożenie bolszewickie, komunistyczne, a zarazem łacińska Polska, która jak gdyby tam na wschodzie stara się umacniać. A zarazem odzyskania narodu, a w szczególności inteligencji, która była pod silnym wpływem pozytywizmu zachodnioeuropejskiego i ulegała pewnym trendom antyreligijnym, po to, ażeby na powrót połączyć to, co później Jan Paweł II mówił, fides et ratio, wiara i rozum. I co chciał już Leon XIII i wiele katolickich uniwersytetów w XIX wieku. A więc to państwo jak gdyby pozwala w tej perspektywie działać. I młodzież nasza w latach 30. na przykład i wielkie pielgrzymki akademickie na Jasną Górę i pewne postawy tej młodzieży, to już jest młodzież pod silnym oddziaływaniem Kościoła katolickiego. Po prostu i inteligencja również się w dużym stopniu katolicyzuje, jeśli mógłbym użyć takiego słowa. Nie tylko ten naród prosty, ale i na górnych szczytach. Więc tutaj mamy do czynienia, czy moglibyśmy nazwać to mianem koniunkturalizmu. Raczej bym to powiedział patriotyzmu. Czyli chcę dobrze dla tego państwa. Sam trochę może czasem się błąkam, ale patrzę, jak to się ma do siebie. Jak ja mogę ten naród zbudować.
Czyli nie taki osobisty interes, ale jednak widzenie dalsze, tak?
Między interesem osobistym a wtedy, a tym społecznym nie widziano sprzeczności. To dzisiaj trochę tak się widzi, prawda, że ja mogę osobiście ułożyć sobie życie bez własnego narodu i bez własnego państwa, bo gdzieś wyjadę. No ale to oczywiście XIX-wieczne przykłady losów narodu polskiego doskonale pokazywały, że to jest mit, że nie da się ułożyć swojego życia dobrze bez swojego państwa. W związku z czym tu mieliśmy do czynienia mimo wszystko z patriotyzmem. Może różnie pojmowano to państwo, ale gdzieś znajdowano też ten element łączący. I to nas przygotowało. Proszę pamiętać, że ten okres międzywojenny, oczywiście jest to pewien czas tylko 20 lat, czy 20 kilku, ale ten okres w tym znaczeniu, o którym ja dzisiaj mówię, też przygotował nas do najgorszych czasów w XX wieku, jakie przyszły, czyli przyszedł najpierw totalitaryzm hitlerowski, a później komunistyczny. Powiem więcej, my przecież też jesteśmy po części dziedzicami tamtego okresu. Żeby pokazać to na pewnym przykładzie, jeśli państwo pozwolicie, zacytuję tutaj jednego z największych wrogów Polski, mianowicie Hansa Franka, generalnego gubernatora na naszych ziemiach. Powstało generalne gubernatorstwo, okupacja hitlerowska w czasie wojny. I on w ten sposób w swoich dziennikach opisywał rolę Kościoła w tym narodzie, który nienawidził, który zniewalał, który chciał zniszczyć. Proszę posłuchać. Hans Frank pisze tak. Jestem również tak mądry i wiem, że klechy są naszymi śmiertelnymi wrogami. Kościół jest dla umysłów polskich centralnym punktem zbornym, który promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję jakby wiecznego światła. Gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy zawsze była święta z Częstochowy i Kościół. Mówi to wróg polskości, ale też deklaruje się wtedy jako wróg Kościoła, mimo tego, że wywodził się z katolickiej rodziny, że święta z Częstochowy i Kościół to ostatnie światło w nocy okupacji, które świeciło Polakom i które pozwoliło im przetrwać tę gehennę. A później przyszła druga gehenna, czas totalitaryzmu komunistycznego. Więc proszę zauważyć, że ta mądrość, tak to nazwijmy, polskich polityków okresu międzywojennego, którzy nie wydali jakiejś walki Kościołowi, wręcz przeciwnie, umieli współdziałać, pozwalać się rozwijać Kościołowi, zwiększać jego wpływ na życie społeczne Polaków, to wszystko później owocowało. I to wszystko było prawdą. Ten katolicyzm, ta polskość tym katolicyzmem mocno była zrośnięta.
A jak to wygląda, można powiedzieć, o tą strukturę, tak, bo można też i powiedzieć, że Druga Rzeczpospolita była taką mozaiką wyznaniową. Oczywiście największą rolę miał Kościół rzymskokatolicki, ale było wyznanie grekokatolickie, było wyznanie prawosławne, mojżeszowe, też protestanci, Kościół wyznanie reformowane, około 2,5%, ale obywateli, ale to zawsze coś. Inaczej było już po II wojnie światowej.
Tam oczywiście była wolność religijna, natomiast rzeczywiście to, co uznawano za czynnik najbardziej propaństwowy, to jest obrządek, jak już mówiłem, łaciński. Inaczej było, jeśli mówimy o stosunku władzy w okresie międzywojennej do obrządku grekokatolickiego, a to z tego powodu, że w szeregach duchowieństwa grekokatolickiego lub w szeregach wiernych kościoła grekokatolickiego w okresie międzywojennym mocno szerzył się ruch narodowy ukraiński czy nacjonalizm ukraiński, który w dużym stopniu nakierowany był na oderwanie kresów wschodnich Rzeczpospolitej od państwa polskiego, co oczywiście z perspektywy Warszawy było poczytywane jako szkodliwe. W tym znaczeniu Kościół łaciński był o wiele bardziej preferowany przez władze państwowe polskie. Nawet kiedy się pojawił tak zwany obrządek neo-unii, obrządek neosłowiański czy wschodniosłowiański, czyli próba nawrócenia czy konwersji prawosławnych pozbawionych wsparcia moskiewskiego, bo cerkiew moskiewska po prostu została zduszona przez bolszewicki komunizm, więc starano się pozyskać tych prawosławnych na łono kościoła katolickiego, tworząc taką neo-unię, to państwo polskie również sceptycznie w stosunku do tego się odnosiło, uznając, że ten ruch może generować ruchy separatystyczne, ruchy nacjonalistyczne, w szczególności mówimy tutaj o ruchach ukraińskich. W związku z czym z praktyki działania, oczywiście tutaj mieliśmy, że starano się o ten pokój, z perspektywy państwowej starano się o pokój religijny, nie generować konfliktów, nie wywoływać napięć, nawet miano nadzieję, że prawosławnych uda się jako prawosławnych, nie bez konwersji, uda się pozyskać dla państwa polskiego ze względu na to, że ta cerkiew moskiewska wygasła, że ten bolszewizm tak tam zapanował, że tylko przy państwie polskim tę wolność będą mogli osiągnąć. Ale te próby, no różnie się z tym działo. Raz były bardziej skuteczne, raz mniej skuteczne. W każdym razie, mimo wszystko, konstatacja generalna, która się pojawia jak gdyby w latach 30., to jest taka, że taki ład, albo to, co mówimy o polskości, to największe tutaj wpływy stabilizacyjne, wpływy gruntujące państwowość polską ma Kościół obrządku rzymskokatolickiego.
Pan wspomina lata 30., a zamach majowy. I co wtedy się stało? Jaka sytuacja? Bo to też można powiedzieć cały czas rozwój, tak? Bo były te, można powiedzieć, punkty wspólne, mimo jakichś tam różnic i świadomości tego wpływu, tak? Chociażby systemu wartości, systemu zasad moralnych na życie Kościoła tu.
No zamach majowy, oczywiście on był też przez wielu duchownych krytycznie oceniany, natomiast tak jak mówię, wtedy przynajmniej w początkowej formie tych rządów sanacyjnych doszli do władzy też ludzie, którzy wywodzili się z kręgów lewicowych, o czym mówiłem. Pewną symbolikę starali się wprowadzić inną, mówimy o tej zmianie chociażby wizerunku godła, ale nie tylko. Niektórzy mieli nadzieję, że to państwo nowoczesne, tak? Niektórzy działacze lewicowi tak uważali, że to będzie nowoczesne państwo i że ono rzeczywiście wypchnie Kościół z przestrzeni życia publicznego, szkolnego i tak dalej. Ale tak jak mówię, tutaj nie zmieniło się wiele, ani konkordatu nikt nie zniósł i go nie chciał podważyć, ani nauczania religii w szkołach, katolickiego uniwersytetu i tak dalej, i tak dalej. Tu w tym sensie mamy do czynienia z pewną, mimo wszystko, ciągłością polityki państwa polskiego w stosunku do Kościoła. Mimo tego, że prawica, lewica tutaj te wpływy się mocno ścierały. To oczywiście były też wypadki walki, szczególnie z tymi duchownymi, którzy tej autorytarnej władzy sanacyjnej się sprzeciwiali, no ale generalnie, jeśli mówimy o pozycji Kościoła, to ta pozycja nie malała. Ona cały czas była duża i generalnie państwo nie prowadziło regularnej wojny. Mało tego, w latach 30. są na przykład mnóstwo takich dokumentów, do dzisiaj może to się wydawać trochę dziwne, ale nie powinno, że wysocy urzędnicy państwowi, od prezydenta począwszy, ale wojewodowie, starostowie i tak dalej, oni starali się uczestniczyć w nabożeństwach religijnych i zajmować możliwie takie naczelne miejsce w Kościele, po to, ażeby pokazać, też sankcjonować tą swoją pozycję społeczną, być jak gdyby z przodu. Nieraz były pewne spory z władzami kościelnymi, w którym miejscu to powinno być, jaka hierarchia tam powinna być zachowana, czy najpierw wojskowi, czy najpierw władze cywilne. To wszystko widziano w pewnym związku, uznając, że ten związek jest niezwykle korzystny w sensie wizerunkowym, dlatego, ażeby obywatele odbierali i umacniali w sobie to, że polskość, polska państwowość jest czynnikiem stałym. Mało tego, że polska państwowość jest czynnikiem, który dla katolików powinien być akceptowalny. I to się działo, mówię, nawet u ludzi, którzy wywodzili się wcześniej z różnych kręgów politycznych, niekoniecznie bardzo ściśle związanych z Kościołem. Tu mamy do czynienia z oczywiście też trzeba widzieć pewne zmagania na gruncie szkolnym, były pewne konflikty na przykład duchownych czy kościoła ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, który mocno jak gdyby szedł w kierunku pewnych trendów lewicowych. Te spory się pojawiały i w latach 30. i w drugiej połowie lat 30. był nawet przez władze państwowe zawieszony zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego. To nie trzeba tak idealizować, ale kiedy popatrzymy w całej perspektywie, to generalnie musimy stwierdzić pewną mądrość w tej perspektywie polityków polskich, którzy bez względu na to, na jakim gruncie stali, w sensie swojego stanowiska, swojej też często wiary. Oczywiście byli też niektórzy ludzie głęboko wierzący i tym bardziej starali się to dowartościować, ale nawet ci, którzy lekko byli zdystansowani, szli w kierunku tego, ażeby wspierać Kościół w stabilizacji życia narodowego.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Rozmowy Niedokończone jest pan profesor Mieczysław Ryba. Temat naszych rozmów: polityka państwa wobec Kościoła w okresie międzywojennym. Czekamy na telefony, zapraszamy do rozmowy, dyskusji na antenie. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Już 20 minut po godzinie 22. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Irena Maria z Warszawy. Witam serdecznie ojca i pana profesora. Panie profesorze, ja jestem odchodzącym już świadkiem epoki, że tak powiem. Bo ja żyłam w tych czasach przedwojennych i świetnie pamiętam, jak się w szkole modliło, jak żołnierze 36. Pułk Piechoty maszerował na łusą do Matki Bożej Loretańskiej, tam na Pradze, do nam mszę świętą i tak dalej. Ale chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przede wszystkim stosunek Ojca Świętego, byłego nuncjusza Ratiego, do marszałka Józefa Piłsudskiego, który był więcej niż serdeczny. Kiedy nuncjusz składał listy uwierzytelniające naczelnikowi państwa, kiedy został właśnie mianowany nuncjuszem, po przepięknym przemówieniu, jak Piłsudski mówi, wszystko z pamięci mówił bardzo wspaniale Ratti, naczelnik państwa odpowiedział mu. I w pewnym momencie powiedział, cytuję, Polska będzie się starała jaśnieć siłami moralnymi, których źródłem jest religia. Po zamachu majowym kardynał Kakowski przywiózł błogosławieństwo za marszałka Piłsudskiego i jego nowego rządu. Tam była sprawa bardzo niedobra wtedy, w rządzie siedziała. Też się powtarza się historia. Cały szereg rzeczy niesprawnie szło. Budżet był w strasznym stanie, jak pisze Pobóg Malinowski, że to była tragedia w ogóle. Dolar kosztował 12 zł i tak dalej. Po pół roku budżet został wyrównany, kiedy rządy się zmienili, przyszli fachowcy do rządu, dolar spadł na 8 zł, podniosły się pensje i tak dalej. I Piłsudski był zawsze życzliwy Kościołowi. On ja się żalił do gawnyny, że mówią o nim niektórzy, że jest antykościelny, a to nieprawda, księży biskupek, bo ja bardzo kocham Matkę Bożą Ostrołęką. To jest przepiękne wspomnienia gawnyny. Także stosunki były normalne. W szkołach odmawiało się modlitwę przed lekcjami. Ja chodziłam wtedy do szkoły powszechnej. Żołnierze chodzili do kościoła. Wszystkie uroczystości państwowe, młodzież maszerowała do kościoła w mundurkach, ślicznie buty wyszorowane i tak dalej. Wojsko to samo i absolutnie była z kościołem, były jak najlepsze stosunki. Oczywiście, że byli niektórzy z dostojników nawet duchownych, którzy nawet byli przeciwni Piłsudskiemu i tak dalej. Ale Ojciec Święty do końca życia, po tym, kiedy byli na beatyfikacji Andrzeja Boboli, to bardzo długo rozmawiał z Polkami w 1938 roku, to się odbyło już po śmierci marszałka, to 15 minut poświęcił pamięci marszałka i powiedział, Polacy sobie nie zdają sprawy, jak wielkiego człowieka stracili. I Piłsudski przecież posłał depeszę od razu na Kuliach, jak powstał czwarty uniwersytet, bardzo piękną. Zresztą po tym Kul odwiedził. Tam biskup Fulman chyba wtedy był. Bardzo go tam uroczyście przyjmowano i był szczęśliwy i tak dalej. Bardzo tam piękne przemówienie i biskup wygłosił i Piłsudski i tak dalej. A odnośnie 20 roku, to panie profesorze, został nie tylko Achilles Ratti, ale został także poseł włoski i duński w Warszawie. A reszta wyjechała do Poznania tam.
Dziękujemy.
A ja jestem także absolwentką KUL-u, tylko z lat tych niestety komunistycznych. Pozdrawiam serdecznie pana profesora.
Dziękujemy bardzo. Akurat to był taki czas, że komunizm nastał, ale uniwersytet dobrym był.
No to cieszę się, że mamy do czynienia z żywym świadkiem historii. Ja tylko takie małe uzupełnienie. Rzeczywiście te relacje Piusa XI z naczelnikiem państwa, później z marszałkiem Piłsudskim były dobre. Natomiast nie należy idealizować, trzeba widzieć, ja mówiąc o tym, że te różne postawy polityków w sensie osobistym w relacji do wiary były, miałem też na myśli samego Józefa Piłsudskiego, jego na przykład przejście na protestantyzm i tak dalej. to są jego jak gdyby osobiste losy, czy osobiste postawy w relacji też do wiary. Z tym był taki dosyć spory problem. Ja mówię, to byli ludzie, dzieci pokolenia pozytywizmu i nie tylko sam Piłsudski, ale wielu ówczesnych polityków miało tego typu problemy i wielu ludzi, którzy wyszli z tej epoki. Natomiast jeśli mówimy o te relacje państwowe, bo tutaj mówimy o urzędach państwowych, to rzeczywiście te relacje z Kościołem były jak najlepsze. I to, co pani doskonale opisuje, tę i nie tylko ja mówiłem o szkole, ale na przykład to duszpasterstwo w armii. Przecież armia to był taki element wychowawczy, nie tylko przygotowanie do działań militarnych, ale potężny czynnik wychowawczy, obywatelski, który przygotowywał tych poborowych później do życia, również tego życia państwowego w relacji do państwa. I Kościół miał tutaj duży udział. Jeśli bierzemy pod uwagę hierarchów, to oczywiście byli tacy ludzie bliżsi środowisku Piłsudczyków, jak kardynał Kakowski, no ale byli na przykład mocno krytyczni, jak kardynał Sapieha. To są pewne rzeczy, które miały miejsce, trzeba o nich wiedzieć. Natomiast jeśli mówimy o w ogóle relacjach państwa i kościoła, one cały czas funkcjonowały na bazie konkordatu, a ten konkordat doskonale oddawał to, co zwiemy dobrą współpracą państwa i kościoła w okresie międzywojennym. Ale proszę państwa, jeśli ojciec pozwoli też taki rzut współczesny, bo wydaje się, że pojawiają się tego typu nieraz i dzisiaj pytania, jak to powinno dzisiaj wyglądać. Przecież na scenie politycznej mamy różne ugrupowania. Mało tego, wśród tych różnych ugrupowań, z prawa i z lewa, ludzi o różnych postawach osobistych. Niektórzy na przykład są mniej czy bliżej religii, mniej czy bliżej wiary i kościoła. Ale proszę posłuchać, jak dzisiaj profesor Zybertowicz, który sam przecież nie deklaruje się jako człowiek, który, no powiedzmy, poszukujący, tak go nazwijmy, mówi o czymś, co byśmy nazwali minimum patriotycznym. I jeśli sobie dzisiaj to uzmysłowimy i przerzucimy na to, na ten okres międzywojenny, jak to wówczas wyglądało, to może to wszystko nam się zepnie w pewną taką logiczną całość. A profesor Zybertowicz w tym minimum patriotycznym w jednym z punktów pisze tak. Można być dobrym Polakiem, nie będąc katolikiem. Można być dobrym Polakiem, nie będąc osobą wierzącą. Można być dobrym Polakiem, mając tam różne poglądy polityczne, ale nie można być dobrym Polakiem, nie doceniając kulturowej i organizacyjnej roli Kościoła rzymskokatolickiego w dziejach. Nie można być dobrym Polakiem, nie doceniając kulturowej i organizacyjnej roli Kościoła rzymskokatolickiego. Proszę zauważyć, to mówi człowiek z perspektywy nie jakoś od wewnątrz głęboko zaangażowany w życie Kościoła. I proszę zauważyć, jak to mocno koresponduje z tym, co opisujemy w okresie międzywojennym. Że różni ludzie, i ci głęboko wierzący, i ci po prostu mocno zaangażowani w życie Kościoła, ale i ci, którzy stanęli niejako w swoim życiu obok, czy nie byli mocno w to życie Kościoła i wiarę zaangażowani. Oni wszyscy zdiagnozowali wówczas, że bycie patriotą to uszanowanie i ułożenie dobrych relacji z Kościołem. Czyli krótko mówiąc, docenienie tej kulturowej i organizacyjnej jego roli, która stanowi o tym narodzie, która stanowi o ładzie państwowym. Jeśli, proszę zauważyć, ci, którzy stali się później wrogami tak naprawdę polskiego narodu, na usługach nie tylko obcego państwa, ale i obcej ideologii, to zwalczali ten Kościół metodycznie. Mam tutaj na myśli czasy komunistyczne. Więc możemy sobie rzucić jak gdyby poprzez analogię takie światło na czasy nam współczesne, jeśli bierzemy pod uwagę polityków i jaka powinna ich być postawa. Jeśli ktoś jest patriotą prawdziwym, to nieważne, znaczy ważne, ale bez względu na to, jaki ma osobisty stosunek do wiary, to powinien ze względu na swój patriotyzm, na tą potężną dziejową misję Kościoła rzymskokatolickiego uszanować ten Kościół i wspierać go w jego społecznej działalności, ponieważ tym jest polskość. I to jest coś, co powinno być rzeczywiście w tym naszym minimum patriotycznym. A odniesienie do II Rzeczpospolitej pięknie nam to ilustruje.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże.
Nie z Warszawy.
Prosimy.
Mnie chodzi o taką rzecz, że właściwie Kościół katolicki przez cały okres istnienia naszej państwowości i w okresie niewoli był ściśle związany z narodem. Że w czasie każdego powstania, czy w powstaniu styczniowym, czy w powstaniu listopadowym, czy w czasie wojny bolszewickiej, Kościół bardzo mocno wspierał walkę narodowo-wyzwoleńczą Polaków. Ja pamiętam, to znaczy z opowiadań ludzi starszych ode mnie, jak wyglądało właściwie walki z bolszewikami. Właściwie w ogromnej mierze to, że Polska odparła wojska bolszewickie, w ogromnej mierze przyczynił się do tego proboszcz katolicki, który wezwał z ambony mieszkańców swojej parafii do walki z antychrystem. Tak było. Ja pochodzę z okolic Płocka. Tam do Płocka dotarły wojska bolszewickie. Tam były walki. I na wezwanie księży katolickich ludność okolicznych wsi wstąpiła do wojska polskiego i walczyła z bolszewikami. I wydaje mi się, że władze państwowe w okresie międzywojennym doceniały to, żeby scementować całe polskie społeczeństwo wokół zadań związanych z obroną niepodległości. Potrzebne jest do tego umocnienie pozycji Kościoła. Jeżeli chodzi na przykład o nauczanie religii, to co wiem, to właśnie dążenie do tego, żeby religia była w szkołach, to wypływało między innymi chyba z Ministerstwa Obrony Narodowej. To armia uważała, że młodzież wychowana przez katolickich księży jest przygotowana psychicznie do zadań związanych z obroną ojczyzny. To doceniano także w czasie II wojny światowej. Przecież tekst przysięgi, którą składali członkowie polskiego państwa podziemnego, zaczynał się od słów w obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Jedynego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Kładąc ręce na święty krzyż, przysięgam ziemi polskiej narodowi polskiemu. Czyli Chrystus odgrywał w życiu naszego narodu ogromną rolę. I w tej chwili na przykład te wszystkie ataki na Kościół, oskarżanie księży o pedofilię, ja to odbieram, że to jest robione z pobudek antypolskich, z pogardy i nienawiści do narodu polskiego. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Proszę bardzo.
Oczywiście tak było, jeśli bierzemy pod uwagę samą symbolikę wojny polsko-bolszewickiej. Zwróćmy uwagę, że w tę symbolikę od razu wpisuje się ksiądz Skorupka, a więc kapłan, który walczy razem z żołnierzami przeciwko temu zagrożeniu bolszewickiemu. I to rzeczywiście jest tak, jak pan mówił, natomiast, że ten kościół funkcjonował, jak gdyby zgrywał się z dziejami narodu. Oczywiście to można jeszcze sięgać głębiej w historię i przywoływać obronę Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego, w czasie Konfederacji Barskiej. Można wiele tych rzeczy pokazywać w czasach powstań XIX-wiecznych. Ale chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na inny wymiar. Otóż wiek XIX, a w szczególności wiek XX, to są rozpętane antychrześcijańskie, a zarazem antyludzkie, totalitarne ideologie. One zawładnęły w wielu krajach duszami ludzkimi. nie tylko chodzi o to, że były narzucone zewnętrznie, tak jak u nas, ale w wielu wypadkach opanowały całe narody. I Kościół nas przed tym bronił. Proszę zauważyć, w czasach komunizmu to, co było śmiertelnym zagrożeniem dla tożsamości kulturowej Europy, Polski, wielu innych krajów. Czyli komunizm, ten sowiecki komunizm ateistyczny, to nie jest kwestia tylko walki o to, kto rządził wówczas, ale to jest kwestia przetrwania kulturowego narodu, jako wspólnoty kulturowej. Kto nas obronił? No ktoś powie symbolicznie prymas Wyszyński, ale oczywiście Kościół katolicki. I to pokazuje. I rzeczywiście ja pamiętam, jak mój tata wspomina jeszcze czasy po II wojnie światowej, kiedy w szkołach, tych szkołach, które się odrodziły po czasach okupacji, w sposób naturalny wszyscy witali się pozdrowieniem "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Jak wielkim zdziwieniem dla tych prostych dzieciaków, prostych ludzi było to, jak wprowadzano to pozdrowienie "Dzień dobry" jako coś zupełnie nienaturalnego w sensie procesu wychowawczego. Bo co nam komunizm niósł? Komunizm nam niósł oddzielenie tej sfery państwa, tej sfery publicznej, tej sfery nauki od tego, co zwiemy kościelne, religijne, sprowadzając to do perspektywy przesądu. I tu jest fundamentalny problem. I ja bym się w 100% z pana tezą zgodził. Nie chodzi o to, czy ktoś, będąc innego wyznania, nie może być polskim patriotą, bo oczywiście może być. Ale pytanie jest, czy ten, który wydaje ideologiczną wojnę Kościołowi katolickiemu, również we współczesnej Polsce, bo takich ludzi mamy, czy ci ideologiczni wrogowie Kościoła katolickiego, czy ich możemy zakwalifikować jako patriotów polskich? I tu oczywiście absolutnie można mieć olbrzymie wątpliwości, bo z tego prostego powodu, że rozum również nam podpowiada, że ten Kościół i ten katolicyzm z tą polskością był bardzo zżyty. Okres międzywojenny doskonale nam to ilustruje.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie wszystkich zebranych, ważnych ludzi. Chciałam powiedzieć tylko, że ludzie, dawni, wybitni ludzie, na pewno musieli być katolikami wierzącymi, bo ja jestem też w tej chwili jestem naprawdę wierzącą katoliczką i Polką. A moje korzenie to sięgają już nawet powstania styczniowego. I wszyscy moi poprzednicy byli bardzo wielkimi Polakami, patriotami i byli wszyscy bardzo głęboko wierzącymi. Chciałabym powiedzieć parę słów o moim ojcu, który organizował wojsko dla Józefa Piłsudskiego, bo jeździł po wsiach też polecenia Piłsudskiego i zbierał młodych ludzi do pierwszej brygady. I właśnie narażał się bardzo Litwinom, potem go więzili i prześladowali i tak dalej. Ale to już było wojsko, które potem walczyło z bolszewikami. I walczyło tak samo jeszcze bo Piłsudski bardzo chciał, żeby Wilno leżało do Polski. Więc też były walki z Litwinami o Wilno. Ale mój ojciec był, ja bym powiedziała, tak wielkim Polakiem, wielkim patriotą, że on życie by oddał za Polskę. Naprawdę. I tak cały czas było, bo przecież Litwini go tak znęcali się nad nim tam i maltretowali, wywieźli nawet bo najpierw więzili i oddawali dokumenty, a potem już dokumentów nie oddali, tylko że wywieźli do lasu, żeby rozstrzelać. I on był tak wierzącym, że on po prostu już w trakcie, kiedy jechał, to modlił się ogromnie do Matki Bożej Ostrobramskiej. I wiedział, że Matka Boża Ostrobramska go musi uratować. I miał taką ufność ogromną. I faktycznie tak się stało, że potem, kiedy wyjechali już do lasu, to przed lasem zostawili samochód i kierowcę, a dwóch konwojentów go prowadziło przez las już dalej. Więc jeszcze ojciec mówi, no już teraz jest już wieczór, więc co my tu będziemy robić? Może w takim razie wszystko jakieś rozpalimy, ja to zaraz postaram się ognisko zorganizować i zacząłem zbierać chrusciki różne tam, drewienka i zacząłem robić właśnie to ognisko. Ale jeszcze wcześniej, zanim doszedł do tego ogniska, to głośno zaczął modlić się. Głośno modlić się także do Matki Bożej. Matko Boża, pomóż mi, ja tak bardzo pragnę żyć. Ja mam moją kochającą żonę i mam malutkiego synka. Matko Najświętsza, ratuj mnie. I tak głośno mówił, że ci Litwini, którzy tam szli z nim konwojenci, po prostu, nie wiem, mi się zdaje, że jeszcze wcześniej mówił też o tym swoim synku, o tej żonie, i że oni po prostu nie mogli już go już zastrzelić. Bo potem, kiedy już ognisko było zrobione i nie miał tylko zapalek, to ten jeden z tych Litwinów podszedł, bo tak też wtali i patrzyli, jak on to ognisko organizuje. Podszedł i mówi tak, i gdzie cię oczy poniosą, ale gdyby cię złapali, to powiedz, że uciekłeś. No i tak, on uklękł wtedy, mówi, uklękłam od razu w lesie i zaczęłam głośno dziękować Bogu, że mnie uratowała Matka Najświętsza. Taki był mój ojciec, ale to był wielki Polak i wielki naprawdę patriota.
Bardzo
wierzący człowiek. Więc ja chciałam tylko powiedzieć, że dawni ludzie, którzy właśnie byli naprawdę patriotami i coś działali, robili, to jednak oni byli naprawdę wierzącymi, nie tylko dlatego, że uznawali, że Kościół im właśnie pomoże w polityce, czy tam coś takiego, że to nie można oddzielać, że to polskość niech się wiąże z tym katolicyzmem, ale to byli ludzie naprawdę wierzący i dlatego to wyglądało z ich po prostu tej ufności do Boga i w ogóle i to jest, nie było możliwością do rozdzielenia. A już stryj mojego ojca, stryj, czyli mojego dziadka, był gnany w czasie powstania styczniowego na Syberię, ale nie wywożony, bo przecież mieli kibitki, mogli wywieźć, ale nie byli gnali ich. Po prostu konwojenci na koniach byli na skalę, a oni musieli iść spieszyć. To nawet jak ojciec pokazywał zawsze na tym obrazie, który tam miał i jakąś relikwię tam szanował, czcił, to na tym obrazie mu, że ten lewy to jest mój stryj.
Bardzo dziękuję pani. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Tak, dobrze. Ja tylko chcę powiedzieć, że to nie było tak, że oni, Polacy wiedzieli, że katolicyzm jest potrzebny, ale oni byli naprawdę głęboko wierzącymi, tak samo jak Piłsudski.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani.
Ja mówiłem o... Znaczy pani tutaj daje pewne świadectwo, jak bardzo wiara w życiu wielu Polaków, patriotów odgrywała dużą rolę. I to jest bezsprzeczne, jak te motywacje ofiarowania zdrowia, życia dla ojczyzny były oparte o to, co zwiemy wiarą w Boga. Natomiast oczywiście ja to mówiłem z perspektywy państwa polskiego, czyli taki jest temat mojego wystąpienia, czyli polityka państwa polskiego wobec Kościoła. I na szczytach tego państwa, owszem, byli ludzie bardzo wierzący, tak jak mówiłem, i ludzie, którzy byli chłodniejsi w tych kwestiach. A mimo wszystko, widząc właśnie takie postawy ludzi, o których pani mówi, że tak naprawdę niemożliwe by były takie postawy piękne i patriotyczne, gdybyśmy uderzyli w samo serce tej polskości, czyli w wiarę tych ludzi. I tutaj dostrzeżono to. Oczywiście w sensie takiego opisu naukowego trzeba widzieć, że te postawy były różne, natomiast bezwzględnie, jeśli każdy w rodzinie, wśród przyjaciół, w swoich historiach jakichś lokalnych ma tego typu przykłady, piękne przykłady bohaterskiego, patriotycznego życia połączonego z głęboką wiarą. I to bezwzględnie wpisuje się w całą plejadę tego, co zwiemy polskością. Natomiast państwo, instytucja państwa polskiego w okresie międzywojennym mogła w to uderzyć lub mogła to uszanować, a nawet wspierać, dać Kościołowi możliwość wspierania tego typu postaw. I mieliśmy do czynienia właśnie z tym wsparciem, co budowało tym bardziej społeczeństwo głęboko patriotyczne.
Radio Maria, rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Temat: polityka państwa wobec Kościoła w okresie międzywojennym. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef mam na imię.
Proszę.
Właśnie słucham właśnie tej audycji, tego tutaj. I takie mnie po prostu przychodzą mi różne takie myśli do głowy i różne też... Mam różną taką wiedzę i chciałbym po prostu się zapytać, czy to jest prawda, że obraz Jasnogórski podczas potopu szwedzkiego był w Lublińcu podczas najazdu. Druga rzecz, czy w 1793 roku Prusacy po prostu wynieśli obraz z Jasnej Góry i czy było wsparcie rządu węgierskiego właśnie dostawą broni dla obrońców właśnie tutaj w walce z bolszewikami, jeśli chodzi tutaj o tą strefę Wisły. I to jest właściwie, to są trzy duże tematy dla mnie i bardzo bym prosił o odpowiedź taką konkretną. Tak lub nie.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam.
Panie Józefie, szczęść Boże, trochę wyszliśmy poza...
Zdecydowanie wyszliśmy za temat, dlatego ja, jeśli bierzemy pod uwagę te pytania wcześniej historyczne dotyczące losów obrazu jasnogórskiego, odeślę pana do historyków właśnie tych jasnogórskich, chociażby do ojca Zachariasza Jabłońskiego, który wiele publikacji ma na ten temat. Natomiast odniosę się oczywiście do tej sytuacji, o którą pan zapytał, to znaczy rząd węgierski w stosunku do wojny polsko-bolszewickiej, bo rzeczywiście ma tutaj, Węgrzy mają potężne zasługi. To znaczy Węgrzy doświadczyli rewolucji bolszewickiej u siebie wcześniej, jej grozy, można powiedzieć diabolizmu, który za tym szedł, i wiele tutaj państw, na przykład inaczej było z Czechosłowacją, która niespecjalnie się popisała, jeśli idzie o umożliwienie pomocy dla nas w czasie wojny polsko-bolszewickiej, a Węgrzy oddali nam tutaj olbrzymie zasługi i tu w 100% mogę potwierdzić pana tezę o tej pomocy militarnej, pomocy szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę amunicji dla walczących wojsk polskich w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Ale żeby to się komponowało z tematem, bo oczywiście pytania możemy tak od sasa do lasa, więc by się komponowało z tematem, to również wynikało to nie tylko z tej wielowiekowej tradycji współpracy polsko-węgierskiej, Polak-Węgier, dwa bratanki, ale też z tej tradycji przedmurza chrześcijaństwa. I Węgrzy doświadczyli tą rewolucję Belikuna, rewolucję komunistyczną, która naprawdę tam niosła potężne zniszczenie i chcieli uchronić nie tylko Polskę, ale i siebie i Europę Centralną przed tym zalewem bolszewizmu i pomogli nam w sposób niezwykle znaczący.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy jesteśmy na antenie?
Tak, jesteśmy. Pana imię?
Jacek.
Pan Jacek. Prosimy, panie Jacku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym powiedzieć właśnie w dzisiejszym temacie. Osobiście bardzo dobrze znałem księdza prałata, pułkownika Stanisława Tworkowskiego, który przed wojną był no, takim bardzo bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego. I można powiedzieć, no był takim osobą, no jak ja jeszcze jako młody chłopak był w korpusie Dowbora Muśnickiego żołnierzem. I on powiedzmy swoją osobą tak uosabiał właśnie ten związek katolicyzmu i polskości. Po prostu całym swoim życiem, całą swoją historią, można powiedzieć, no właśnie też również cytował zawsze bardzo często te wypowiedzi Romana Dmowskiego, a także właśnie tego wielkiego wroga Polski, Hansa Franka. I tutaj właśnie warto zwrócić na to uwagę, że nawet po tym zamachu majowym, no, które w gruncie rzeczy było no, w dużej części przejęcie przez masonerię steru władzy państwa polskiego, no powiedzmy przed zamachem majowym to około 10% było masonów w rządach, od powiedzmy prezydenta do podsekretarza stanu. Po zamachu majowym to około 70%. Oczywiście były prześladowania licznych polityków katolickich, takich jak Wincenty Witos czy Korfanty, których więziono, torturowano, zmuszano do emigracji. No jednak trzeba obiektywnie powiedzieć, że tej walki z Kościołem jako powiedzmy instytucją, no jednak mimo wszystko nie było w Polsce, bo jednak no jakaś taka tam mimo wszystko mądrość była, która no dostrzegała tą wielką właśnie wspólnotę właśnie katolicyzmu i polskości. I właśnie no warto przypomnieć, że nawet najwięksi wrogowie Polscy, czyli Niemcy w czasie II wojny światowej, w pierwszej kolejności uderzyli właśnie w Kościół, mordując 3,5 tysiąca kapłanów w diecezjach wcielonych do Rzeszy. To co drugi kapłan został zamordowany. No w perspektywie Kościół i Polska miały całkowicie zniknąć. Także no, wydaje mi się, że to jest temat ten bardzo ważny, chociaż mówimy o czasach międzywojennych, ale to jest ciągle aktualne. Ponieważ, tak jak moi przedmówcy mówili, ja to ciągle powtarzam i wielkie dzięki za mądrość pana profesora, który tu również dostrzega, że właśnie w nasi wrogowie w pierwszej kolejności zawsze uderzają w Kościół, zawsze uderzają w kapłanów i to jest uderzenie w Polski, bo po prostu bez katolicyzmu no po prostu no, nie ma Polski. Tak jak powiedzmy chrzest Polski to był tym faktem, że Polska zaistniała w 966 roku i powiemy jest takim no, czymś nierozłącznym. Powiedzmy absolutnie nie może bez siebie egzystować. Także jeszcze raz dziękuję za ten temat. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Dziękuję bardzo za ten głos. Zwróćcie Państwo uwagę na dzisiejsze czasy, bo Pan też do nich się odniósł. Jest takie państwo, olimpiada w tej chwili trwa, mam na myśli Rosja, która wywodzi się w swoich elitach wprost z systemu sowieckiego. Natomiast praktyka, pragmatyka czy realizm spojrzenia na życie społeczne doprowadził tę elitę polityczną, bo nieraz demoralizowaną z różnych powodów i brutalnie funkcjonującą w przestrzeni życia publicznego, ale doprowadził ich do takiej konstatacji, że po tych antychrześcijańskich ideologiach czy po ideologii marksistowskiej, która zagościła na gruncie Rosji, mamy do czynienia z potężnym zniszczeniem życia społecznego, z rodzinnym włącznie, aborcja, rozbite małżeństwa i tak dalej, i z zapaścią demograficzną. Więc praktyka spojrzenia, pragmatyka, realizm spojrzenia na to, czym jest to państwo i czym jest ten naród, prowadzi te elity w gruncie rzeczy przecież pokagiebowskie, pokomunistyczne, do tego, żeby wspierać cerkwiw, a blokować wpływ ideologii neomarksizmu, czy jak go nazwiemy genderyzmem, czy czymkolwiek. Dlaczego? Bo to doprowadzi już naród do totalnej ruiny i państwo do totalnej ruiny w sensie społecznym. Zwróćcie Państwo uwagę, że wielu naszych dzisiaj polityków fascynuje się tym, co gdzieś zobaczyli w Nowej Lewicy na Zachodzie i próbuje to przeszczepiać na grunt Polski, atakując samo serce Kościoła, a szczególnie atakując w etykę chrześcijańską. Proszę zauważyć, że Kościół nie tylko wprowadzał tą sferę wiary, ale również porządkował życie moralne narodu. Dawał mu pewien kościec, te 10 przykazań niezwykle istotnych, które później dawały możliwość i normalnego życia rodzinnego, i lokalnego, i narodowego. A więc proszę zauważyć, jakie to ma fundamentalne znaczenie. Więc gdybyśmy mieli polityków prawdziwie patriotycznych, nawet lekko pogubionych w swoim życiu, ale takich, którzy widzą, jaka jest rola etyki w porządkowaniu życia narodu, jak olbrzymie spustoszenia na przykład w sferze demografii powoduje to wyrugowanie chrześcijaństwa z życia publicznego, to na pewno ich postawa byłaby zupełnie inna, a nie wroga Kościołowi, jak to wielokrotnie widzimy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zdzisława ze Świdnicy.
Prosimy.
Pierwszy raz od tylu lat jestem po prostu zszokowana.
Gratulacje.
Słucham tej audycji. Ja nie mogę wypowiedzieć się na ten temat, bo nie przeżyłam tych lat, ale ze słyszenia w domu, kiedy opowiadała mama, tato, jak się poznali właśnie w Świdnicy. Mama pochodzi z Kieleckiego, tato z Warszawy, służył tu wojsku i że właśnie ulicami maszerowało wojsko. Po prostu oni stali, wszyscy zachwyceni, klaskali, cieszyli się. Właśnie w ten sposób poznali się. Zawsze ojciec wspominał, że zakochał się w warkoczu mamy. Właśnie to takie, ale że właśnie z tego, że stali, przyglądali się, klaskali, bili brawo, oni się modlili, śpiewali pieśni po prostu kościelne. Cały czas w domu była rozmowa na ten temat, że właśnie religia w szkole była, że tak jak wcześniej właśnie się mówiło, pozdrawiało się, szczęść Boże.
Dziękujemy
Pani bardzo.
To po
prostu dla nas młodych, coś nowego, ale jednak z domu żeśmy to wynieśli, słyszeliśmy to o tym. Dzisiaj tak się mówi, bo ja to tylko mogę powiedzieć na ten temat, nie będę obracać nazwiskiem, ale kiedy w czasach Solidarności został internowany pan, my żeśmy robili wszystko, żeby po prostu dziecko jego przystąpiło do komunii. Dzisiaj jak pana widzę w telewizji, gdzie opluwa kościół, to po prostu no, rozwaliłabym ten telewizor i jemu bym po prostu w twarz napluła, żebym to było możliwe. Do czego to doszło? Bo się dorobił, troszeczkę pieniędzy zdobył i dzisiaj kościół wróg numer jeden. Ale ci ludzie się ukrywali właśnie w kościele. Kościół im dawał schronienie. Dzisiaj co robią? Właśnie wszystko przeciwko kościołowi. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże. No nie wiem, czy nie bylibyśmy w którymś momencie z zaprzeczeniem, tak, gdybyśmy tak radykalnie chcieli to rozwiązywać.
No, kwestia, ale prawda jest pewna, historyczna, że proszę zauważyć, bo w drugą stronę, proszę zauważyć, że Kościół w latach totalitarnych, czy w czasach Solidarności, dawał schronienie nie tylko głęboko wierzącym katolikom, ale i tak zwanym ludziom lewicy laickiej, którzy pod tym parasolem kościelnym wiele mogli zdziałać w sferze tego życia opozycyjnego. I pani ma w dużym stopniu rację, że wielu z nich po 89 roku stanęło zupełnie na innych pozycjach. Nie na pozycjach wdzięczności Kościołowi, że w czasach takiego zniewolenia i zagrożenia dał im to schronienie, dał im tę możliwość działania. Nie patrzył nawet na to, jakie są ich tam osobiste perypetie życia w tej perspektywie. A kiedy przyszedł ten czas współczesny, no to mamy do czynienia nieraz właśnie z ideologiczną ich wojną z Kościołem czy z religią, ale to też wynika nie tylko może ze złej woli, ale nieraz z tych zapożyczeń ideologicznych, czy z takiego ślepego, dosyć głupiego zapatrzenia się na to, co się dzieje na Zachodzie i proste próby przeszczepienia tego na grunt Polski, nie patrząc na dziedzictwo, na spuściznę, na historię, na to, jak się nasze dzieje układały. I to jest bardzo smutne.
Prosimy bardzo.
No, dziękuję za bardzo taki wspaniały program, jak zawsze.
Pana imię?
Andrzej, Zachodniopomorski.
Prosimy bardzo.
Sprawa tak wygląda, jak nasz kraj urządzą. Ja jestem wychowankiem profesora Kierzuna. I z panem Balcerowiczem miałem dużo kontaktów. I co wywnioskowałem? Tylko bardzo bym prosił, żeby tak wysłuchać to, co powiem. Ponieważ jak był...
Jeżeli mogę, panie Andrzeju, żebyśmy też zmieścili się w temacie...
Bardzo krótko.
Ale nie chodzi o bardzo krótko, tylko mamy polityka państwa wobec Kościoła w okresie międzywojennym.
A to jest właśnie też, to zmierza w tym kierunku.
To dobrze.
Chodzi o taką sprawę. Czerwoni, jak ustępowali, już widzieli, że są przy ścianie, nie ma wyjścia, uzgodnili między sobą, między innymi Balcerowicz jest rzekomo taki uzdrowiciel, mówi zniszczyć cały przemysł, zniszczyć kraj ekonomicznie, rozwalić wszystko. Tak jak statki sprzedali, że nie wiadomo kiedy, a było ponad 500 statków dalekomorskich, a teraz się wzięli właśnie i on jest rzekomo obrońcą. Guzik, prawda, to jest nieprawdą. On do tego się przyczynił i wiele innych, którzy likwidowali szkoły tam, gdzie były nawet lekcje religii. Stawialiśmy opór. Udało się kilka szkół uratować z tego względu. Między innymi tam był taki poseł, co zmarł na Litwie, co się zadławił. Już nie będę wymieniał nazwiska. On też był zwolennikiem tego, rozwalić szkoły. I tam nawet, gdzie były lekcje religii. W dalszym ciągu, nie podoba mi się to bardzo, jak mogą stacje telewizyjne takich ludzi dopuszczać, które są przeciwko naszej wierze. Jesteśmy narodem wierzącym. Dajmy nam swobodę. Chce happeningi urządzać. Niech idzie na ulicę, to zobaczymy, jak go ludzie potraktują. Wypraszałbym sobie i być może, że słuchają ci słuchacze, którzy pracują telewizji, w radiu, żeby zastanowili się, tych ludzi nie zapraszać, nie pokazywać. To naród denerwuje, bo to oni tylko swoim zachowaniem demoralizują nas. Ja zostałem wyrzucony z pracy za komuny za to, że dla podziemia dałem maszyny drukarskie i powielacz. Dojeżdżałem do pracy 60 kilometrów za to, że właśnie wykryto, że ja dałem przyzwolenie, żeby korzystali z drukarek, oczywiście z maszyn do pisania, z powielaczy. I w ogóle się nie upominam o żadne honoraria, o nic. Nie tak jak Królewski i ci inni. Mimo, że być może, że on tam dostał w twarz, ale jeżeli mnie 2 lata nękano człowieka, który właśnie chciał pomóc, żeby ta wiedza z podziemia, ona wychodziła na zewnątrz, żeby ludzie czytali, żeby byli świadomi, co w naszym państwie się dzieje, jak powinniśmy sobie ustawić, to ci komuniści właśnie wzięli się za rozbiór gospodarki i wszystkich, całą młodzież wypędzono, wyjechała za granicę, nie ma pracy, nie ma nic.
Panie Andrzeju,
i oni się cieszą.
Bardzo dziękuję, chociaż no, tak...
Ci demoni, co nam...
Myślałem, że na początku już się trochę rozminiemy, prawda?
Mi jest trudno czasem komentować, to pan Andrzej jakieś świadectwo swojego życia dał, no troszkę jak gdyby uciekając od tematu spotkania.
Proszę bardzo.
Halo? Szczęść Boże. Mówić?
Może pani imię?
Aniela.
Proszę bardzo.
Chciałam wyrazić krótko ogromne uznanie dla pana profesora za jego wiadomości z okresu międzywojennego. Jestem z południa I wielką cześć mam dla arcybiskupa Adama Sapiehy za jego stanowisko w tym okresie. Bardzo mnie dziwi wymowa ludzi z Warszawy, którzy tak bardzo gloryfikują Piłsudskiego, a nie znają tych stosunków z dołu, co przeżywali ludzie w tym czasie. To tylko była fasada, to wielkie popieranie kościoła przez Piłsudskiego. To była fasada, a w rzeczywistości działo się na dole zupełnie co innego. I cieszę się, że do głosu dopuściliście tego pana, który znał Dmowskiego i te stosunki właśnie przedwojenne. To wszystko. Mój szacunek dla pana profesora. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
No dziękuję. No, rzeczywiście te relacje były złożone. Ja starałem się je pokazać troszkę, no nie aż tak szczegółowo, bo to nie jest może arcynaukowy wykład, ale starałem się pokazać złożoność tych relacji. Rzeczywiście biskup Sapieha nie miał ani z Piłsudskim, ani z rządem sanacyjnym najlepszych relacji. Ale jeszcze raz mówię, ta polityka państwa nie była antykościelna, a sam biskup Sapieha odegrał przeogromną rolę nie tylko w czasie I wojny światowej, kiedy państwowości swojej nie mieliśmy, a on już te wszystkie komitety pomocy, ochrony polskich obywateli, żywienia i tak dalej, to wszystko w tym kierunku działał, ale również w czasie II wojny światowej. Po wyjeździe prymasa Chlonda na zachód to był praktycznie człowiek, który był uważany jako głowa wręcz kościoła katolickiego w Polsce. Pamiętajmy, że Kraków był stolicą generalnego gubernatorstwa, to na Wawelu Hans Frank przebywał, a dumna, godna postawa patriotyczna kardynała Sapiehy to rzecz niezwykła, jeśli bierzemy pod uwagę właśnie i jego polskość, obywatelską postawę, ale i postawę człowieka kościoła, człowieka niezwykle głęboko zaangażowanego w życie kościelne. Jego rzeczywiście te spory, te polityczne przed wojną miały miejsce, ale jeszcze raz powtarzam, generalnie rzecz biorąc, te relacje państwa i kościoła układały się poprawnie.
Minut po 23. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Panu Profesorowi. Panie profesorze, w świetle tego, co Pan powiedział, narzuca mi się taki wniosek, że katolicyzm był, jednocześnie jest czynnikiem takim stymulującym lub wręcz wymuszającym zachowanie władz państwowych i dzięki temu w tej międzywojennej Polsce mógł się znaleźć w konstytucji zapis odnoszący się do Boga. Natomiast proces odwrotny jest raczej niemożliwy, gdyż religia jest zawsze i powinna być swobodnym wyborem człowieka. I takie założenie uświadamia mi, jak ważne dla umocnienia polskości jest inwestowanie w sferę duchową narodu. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Oczywiście, że religia jest, czyli powinna być i była również w czasie, w okresie międzywojennym, swobodnym wyborem człowieka, ale pamiętajmy, że ona ma też taki wymiar wspólnotowy i kulturowy. I tutaj, tak jak władza państwowa ma służyć człowiekowi w jego jak gdyby rozwoju w wymiarze doczesnym, tak Kościół w wymiarze duchowym, a ponieważ człowiek jest jednością duchowo-cielesną, to współpraca tych dwóch instytucji jest rzeczą arcynaturalną. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę to, co wówczas w Polsce się działo, no to nie mieliśmy do czynienia z jakimś prześladowaniem religijnym, czy z czymś, co można by powiedzieć gwałceniem przez państwo tej wolności, mimo tego, że oczywiście różne konflikty się zdarzały na styku prawosławie, państwo, czy wyznanie obrządek grekokatolicki w relacjach do państwa polskiego.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz Wałbrzycha. Ja mam pytanie takie, czy rok 1926 lub 1936 w okresie między wojnami, czy w któryś z tych lat było może jakieś takie szczególniejsze obchodzenie istnienia państwa polskiego dla podkreślenia po prostu odzyskania niepodległości po długim okresie zaborów? I drugie pytanie to takie, pan profesor wspomniał odnośnie tego, że marszałek Józef Piłsudski w późniejszym okresie swojego życia przeszedł na protestantyzm, o ile ja to dobrze zrozumiałem. Czy mógłby pan profesor coś dopowiedzieć, z jakim kościołem ewentualnie się ten marszałek Piłsudski jakoś tak zbliżył? Coś w tym kierunku jeszcze proszę o dopowiedzenie. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Ksiądz Warszawski pisał o religijności marszałka Piłsudskiego, natomiast kwestia była w związku z jego małżeństwem i chęcią osiągnięcia rozwodu, co wiadomo, jeśli mówimy o religii katolickiej, było to niemożliwe, więc przejście na protestantyzm, na luteranizm dawało mu taką możliwość. Mówi się też później o powrocie jego na łono kościoła katolickiego, ale to są takie złożone kwestie, które w tej literaturze można sobie wyjaśnić do końca. Natomiast pan mówi o roku 1926 i 1936. Ja rozumiem jako rocznica odzyskania niepodległości, przypuszczam, że panu chodzi o rok 1916, bo rzeczywiście w 1916 roku, 5 listopada, dwaj cesarze, cesarz niemiecki i austro-węgierski, ogłosili akt powołania do życia państwa polskiego. I Polakom niektórym wówczas wydawało się, że rzeczywiście ta Polska odradza się. To nie jest tak, że ten 11 listopada tak od razu był przez wszystkich ugruntowany. Te daty różnie definiowano, ale to zanikło. To znaczy akt 5 listopada praktycznie w Polsce nie był czczony jako rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, bo przypomnę, że zaraz po tym akcie Niemcy i Austriacy, a w szczególności Niemcy, zaczęli powoływać, czy próbowali stworzyć ochotniczą armię polską, która miała walczyć na frontach I wojny światowej i przelewać krew za sprawę niemiecką. A więc raczej to powołanie formalne, niby bez jeszcze granic i bez określonych władz państwa polskiego do życia, miało tylko być pewną taką zachętą, zanętą dla Polaków, ażeby ochotnie się zgłaszali do armii, którą Niemcy chcieli wykorzystać w tej wojnie. W związku z czym akt 5 listopada ani dzisiaj, ani wówczas nie zaistniał jako ta data, którą należałoby czcić jako okrągłą rocznicę w 36 czy 26 roku, jako okrągłą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna Szczęstochowy. Ja witam księdza i witam pana profesora. Chciałam powiedzieć, że ja mam świadectwo pana, który zmarł już w 52 roku. To świadectwo jest z 1906 roku, więc to jest świadectwo za czasów zaborów, prawda? Halo?
Z którego roku?
1906.
Tak, oczywiście, że z czasów zaborów.
Więc ja króciutko przedstawię, opiszę, króciutko, jak to świadectwo za czasów zaboru, kiedy wróg nas nękał, jak wyglądało świadectwo szkolne. Dużego formatu, bo przynajmniej 4 razy większe, jak obecne świadectwa szkolne są. U samej góry obrazek Matki Bożej Częstochowskiej, dość duży. Półkolem pod tym obrazkiem było napisane: Matko Boża, chroń polską dziatwę. Później były przedmioty i oceny. No, oceny były piękne, bo były same celujące i tylko jeden bardzo dobry, z tym, że...
A może pani powiedzieć, z jakiego zaboru, z jakiego miasta, z jakiego...
To było z Częstochowy.
Z Częstochowy, mhm.
Tak. Oceny były bardzo dobre, z tym, że celujący wtedy to była piątka, a bardzo dobry czwórka, bo tam tak jest zaznaczone, a pod spodem duży widok Jasnej Góry. Więc byłoby to bardzo dobrze, żeby na przykład w naszym dzienniku czy gdzieś pokazać ludziom, jak wyglądało świadectwo, kiedy wróg nas nękał. A dziś, że komu jesteśmy wolni, Polacy chcą wyrzucić religię ze szkoły. No przecież to jest przerażające. Czy nie tak?
To wszystko. Halo? Bardzo dziękujemy. Poprosimy pana profesora o słowo.
Ciekawa rzecz, bo zaborca, no tutaj mówimy na przykład o zaborcy rosyjskim, owszem, uciskał Kościół katolicki, natomiast nie był to zaborca antyreligijny. To znaczy Rosjanie uważali Polaków jako zdrajców słowiańszczyzny, ponieważ Polacy to byli katolicy, rzymskokatolicy. Tymczasem wedle pewnej ideologii, która powstała w Rosji, słowiańszczyzna powinna być prawosławna, podległa najlepiej cerkwi w Moskwie, ale to nie było tak, że wtedy zwalczano religię jako taką. A więc w tym sensie to, co pani widzi na świadectwie, w jakimś sensie mieściło się jeszcze w tej perspektywie uszanowania religii, jeszcze raz mówię, jako takiej. Zresztą Częstochowa w ogóle była przez zaborców widziana jako szczególne miejsce dla Polaków. W czasie I wojny światowej, kiedy tam zagościli Niemcy, oni wyodrębnili klasztor jasnogórski i dali jej pod zarząd Austriaków, żeby nie drażnić Polaków, którzy przecież ich sympatie mogły w różną stronę w czasie tej wojny się obrócić, a ponieważ Austriacy byli katolikami. Proszę zauważyć, jak tą symbolikę, no w jaki sposób z tą symboliką musieli się liczyć również nasi zaborcy. Natomiast problem późniejszy, problem dwudziestowieczny, kiedy powstały i zagościły na niwie państw, wielkich państw totalitarnych, ideologie skrajnie antychrześcijańskie, problem był taki, na przykład za czasów komunistycznych, że nie tylko duszono Kościół katolicki ze względu na to, że nie jest na przykład prawosławnym, ale decydowano się na to, ażeby zniszczyć religię jako taką i uderzyć w samo serce kultury europejskiej, tej chrześcijańskiej kultury europejskiej. Niestety w wielu wypadkach, kiedy obserwuje się to, co się w Europie dzisiaj dzieje na płaszczyźnie ideologicznej, niestety często pojawia się wrażenie, że te czasy wojny religijnej wracają. I no to, jak popatrzymy nawet czasy zaborów, kiedy starano się nam, czy odebrano nam państwowość, starano się nas wynarodowić, to czasem niektórym się rodzi takie przekonanie, jak w czasach komunistycznych, że jest gorsze zagrożenie, większe zagrożenie, no bo jeśli chce się Boga wyrwać z duszy, to cóż gorzej człowiekowi stać się może.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, witam ojca prowadzącego i serdecznie pana profesora. Chciałam powiedzieć, że słucham z uwagą audycji i myślę sobie, że dziś akurat, kiedy te 25 lat minęło od czasu, kiedy zaczął się ten okrągły nasz stół na nogach podobno z jakiegoś wojska, ale to już jakiś tam mówił pan, który to montował. No i kiedy pani Szczepowska powiedziała później, że zaczęła się wolność, to teraz jest doskonały temat. Jak było wtedy, kiedy rzeczywiście odzyskaliśmy wolność i jak to wyglądało, że na przykład czytałam o księdzu Marianie Pirożyńskim, tą redemptoryście, który zajmował się statystyką kościelną w Polsce i w 1937 roku, panie profesorze, na pewno pan to zna, pod tytułem Zakony męskie w Polsce pisał właśnie o tym, że po 18 roku tak zaczęto te zakony, odradzały się. Było 14 nowych zgromadzeń zakonnych męskich i 16 nowych zakonów żeńskich. Dlaczego o tym mówię? Że te zakony po prostu tworzyły nowe szkoły. To była wolność. To było dopuszczenie Kościoła i dopuszczenie po prostu, znaczy docenienie poza tym tej roli. No zresztą był konkordat w 25 roku, który w jakimś sensie też uregulował to wszystko. I w kontekście tego, co się teraz dzieje, kiedy po prostu zabiera się, no nie chcę już tutaj mówić, zakony się nie tyle tępi, ile nie docenia się tej roli czy w Kościoła, w szkolnictwie, czy w szpitalnictwie. No po prostu zakony to jedno, Kościół oczywiście jako taki to drugie. Znaczy to jest to samo. Natomiast po prostu jest teraz sytuacja taka, że jak czytam o tym, panie profesorze, jak w międzywojniu dbano o, no i jakoś współpracowano właśnie, była jakaś współpraca, która prowadziła do tego, żeby ta Polska rzeczywiście się odrodziła, podczas gdy teraz prowadzi się taką politykę, bo można byłoby poprosić właśnie Kościół o to, żeby jeżeli to się wszystko wali, żeby także, prawda, zakony, które tak szkoły zakładały, przecież rzemieślnicze kiedyś tam, a teraz po prostu to wszystko na bok się odsuwa i upadamy i aż przykro po 25 latach tej pseudowolności myśleć, jak to było rzeczywiście wtedy, kiedy odzyskaliśmy wolność w 18 roku. To tyle chciałam tylko powiedzieć, że dziękuję za audycję i sobie to uświadomiwszy jeszcze bardziej popadłam w ponury nastrój, uświadomiwszy sobie to, ten kontrast.
Niedobrze. Niedobrze. Bardzo dziękujemy z Panem Bogiem.
Więc co, trochę nas ten komunizm przygotował do tego, żeby sobie radzić jako katolicy, jako Kościół w sytuacji nieprzychylnego stanowiska państwa wobec instytucji Kościoła i wiary. Więc mi się wydaje, że w Polsce jeszcze mamy tę niszę i te możliwości wygrywania tych zmagań ideologicznych czy tej wojny religijnej. Natomiast a propos tych zakonów powstających w Polsce w okresie międzywojennym, jest taka ciekawa analiza, którą prowadziła międzynarodówka komunistyczna w tamtym czasie. I ponieważ ten komunizm, zresztą jak pisał o tym też papież po części i wielu analityków katolickich, ten komunizm funkcjonował jako coś w rodzaju quasi-religii, czy takiego systemu, który rościł sobie pretensje do tego, żeby być religią czy ideologii takiej. Więc oni patrzyli, międzynarodówka komunistyczna patrzyła na Kościół w skali światowej, bo nie chcieli budować komunistyczne państwo światowe czy rewolucję światową. Patrzyli jako największego wroga. A zakony uznawano jako agenturę Watykanu. Agenturę, która jest najbardziej wierna, najbardziej oddana w sposób, byśmy powiedzieli, taki bezkompromisowy, próbuje realizować cele, które są definiowane w Stolicy Apostolskiej. I starano się, jak gdyby, tworzyć tą swoją agenturę Arebur w drugą stronę, taki rodzaj antykościoła. Proszę zobaczyć, w jaki sposób to wszystko funkcjonowało w perspektywie światowej. I jeśli tak międzynarodówka komunistyczna widziała walkę w perspektywie świata, o panowanie nad światem, nie tylko w sensie władzy, ale również w sensie świadomości, w sensie kultury, rządu dusz. I na tym tle jawi się Polska, która nie tyle walczy z Kościołem jako naród, ale generuje z siebie ten naród coraz to nowe zakony, że wspomnę chociażby, bo pani mówiła o tych zakonach zajmujących się edukacją, ale przypomnijmy ojca Maksymiliana Kolbe i jego medialne dzieła, które idą dokładnie w odwrotnym kierunku. To jest też wymiar dziedzictwa okresu międzywojennego. Bardzo istotny. Nieraz nam to umyka. Nieraz bardziej nam ta Gdynia, czy Centralny Okręg Przemysłowy gdzieś tam jest bardziej widoczny, bo to oczywiście też jest bardzo duże osiągnięcie. Ale patrzmy też na to, co duchowe, patrzmy też na to, co było dziedzictwem religijnym, a zarazem polskim.
Panie profesorze, już dobiega końca nasze spotkanie. Chciałem zapytać, bo nieraz tak też myślimy, no, mamy okres międzywojenny i dzisiaj próbujemy pewnie też to jakoś, no, czy porównywać, czy widzieć, no, nawet to, że nieraz prezydent, tak, też nie do końca potrafi być wyraźny, to jakby, nie wiem, czy system moralny, czy to, co prezentuje sobą Kościół, no, nie tak, że się politycy usztywniają, ale z takim dystansem, tak, żeby nie być za wyraźnym. Czy to przeszkadza, czy też nie? Bo jeżeli patrzymy na to, co mówiliśmy, że to był ten czynnik stabilizujący, tak, naród, czy nawet był tym czynnikiem narodowościowym, że myśmy wiedzieli, kim jesteśmy, tak, że czuliśmy też siłę, a nie, no, taką próbę wpływu, czy kto tutaj tak naprawdę rządzi, bo o to wtedy chyba nie chodziło. I jak to jest dzisiaj? Jakie to ma przełożenie na to postrzeganie czy Kościoła, czy miejsca Kościoła we współczesnej Polsce?
Nasi politycy przedwojenni byli przede wszystkim niepodlegli. Niepodlegli też mentalnie. Lub niepodległość była ich celem życia, w sensie działania politycznego. W tym sensie, kiedy stawali na szczytach polskiego państwa, wzorce nowoczesne wówczas, wschodnie, bolszewickie, zachodnie, nazistowskie, czy francuskie, powiedzmy sobie też szczerze, wtedy też, mówię, początek wieku XX, przełom wieku XIX i XX, to jest jednak... No można tak metaforycznie nazwać Kulturkampf, coś w rodzaju takiej walki z Kościołem, jak kiedyś Bismarck prowadził. Więc te wzorce nie były dla naszych polityków okresu międzywojennego świętością, tylko patrzono, czym jest ten naród. Myślenie niepodległe, patriotyczne. Natomiast mam wrażenie, że nasi współcześni politycy, tu niektórzy z Państwa też o tym mówili, o wiele bardziej przejmują się tym, jak wypaść na dworach europejskich czy brukselskich, jak ich opiszą w jakiejś międzynarodowej prasie, szczególnie lewicowej, jak ich opiszą w tych mediach, które tutaj mają swoje przełożenie na gruncie polskim, więc nie chcą być niepodlegli. O wiele mniej ich interesuje to, jak ich polityka ma się w relacji do realnego narodu, do realnej wspólnoty narodowej, do realnej przyszłości tego narodu. A więc ta niepodległość, nie symboliczna, nawet nie w sferze granic czy urzędów, ale mentalna niepodległość jest zupełnie na innym poziomie. To znaczy jej prawie nie ma, ona zanika. Jest coraz większe dążenie ku temu, ażeby się zunifikować z tym, co zewnętrzne. A że mamy na poziomie globalnym wręcz do czynienia z naporem nowej ideologii, to proszę sobie tylko zerknąć na ostatnie newsy medialne, jak nagle Komitet do Spraw Praw Dzieci ONZ atakuje na Stolicę Apostolską za tak zwaną pedofilię i za to, że Stolica Apostolska nie zgadza się na prawa homoseksualistów czy też na prawa do aborcji. To na takim poziomie się to dzieje. I politycy polscy, gdyby byli mądrzy, to nie to by ich interesowało, ale o wiele bardziej, kim ten naród jest. Dlaczego przetrwał w czasach komunizmu? Dlaczego przetrwał w czasach narodowego socjalizmu? Dlaczego przetrwał w czasach zaboru? I kiedy przetrwa w przyszłości? Wtedy, kiedy to, co stanowi istotę jego kultury chrześcijańskiej, zostanie ocalone. Wydać wojnę Kościołowi i religii, to tak, jakby wydać wojnę narodowi. I wydaje mi się, że tego nie rozumieją w wielu wypadkach lub po prostu nie chcą rozumieć.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Temat naszych rozmów: polityka państwa wobec Kościoła w okresie międzywojennym. Dziękuję państwu za telefony, dziękuję za uwagę.